Będę mówił dzisiaj o trudnych sprawach, o bolesnych sprawach, dlatego kilka mam próśb najpierw. Po pierwsze, nie chcę, żeby były dzieci podczas, kiedy będę głosił. Nie chodzi o małe dzieci, chodzi o dzieci, które mogłyby zrozumieć, co mówię. Dlatego, że nie chcę dzieci narażać na pewne emocje niepotrzebnie. To jest pierwsza prośba. Druga prośba jest taka, jeśli nie będziesz zgadzał się z czymś, co usłyszysz dzisiaj, to proszę, abyś publicznie tego nie manifestował. Możemy po tym porozmawiać. Ja biorę odpowiedzialność za to, co dzisiaj będę mówił. Młodzież to jest jak najbardziej wskazane, żeby była. To jest wręcz wskazane, bo prawdopodobnie nie dowiecie się w szkole tego, co, o czym chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o antysemityzmie. To dorastało, powiem wam, we mnie na pewno ponad 2 lata. I czuję, że jest ta pora taka, żeby o tym mówić. Wiecie, ja myślałem, że to już jest koniec tego tematu, kiedy, wy wiecie, że ja tam, kiedy był ten film Pokłosie w 2012 się pojawił, troszkę coś ja mówiłem, trochę mnie ten temat zainteresował. Ale kiedy byłem teraz, wiecie, w Kijowie na tej konferencji, ja mówiłem, tam się działy pewne dziwne rzeczy, których ja nie rozumiem do końca, ale Duch Święty bardzo wyraźnie dotykał mnie w tych tematach dalej. I wręcz powiem, ja nie rozumiałem nawet dlaczego. To jest tak, że kiedy mi dano czas, wręcz tak jakby wypchnięto mnie, żebym coś powiedział na tym spotkaniu dla liderów, wiecie, ja wcale nie myślałem o tym. I kiedy wstałem, kiedy zacząłem mówić o tym, przyszedł w tak niesamowity sposób Duch Święty, że wszyscy płakaliśmy. Borys po prostu przerwał spotkanie, to był koniec spotkania tak naprawdę. Ja nawet nie wiedziałem dlaczego. I kiedy mówiłem właśnie o rzeczach, które działy się w Polsce, których nie rozumiałem i mało wiedziałem o tym. Dzisiaj wiem więcej. I dzisiaj chcę mówić troszkę o tym. I tak jak powiedziałem, to będzie bolesne. Ale nieraz, żeby coś zostało uzdrowione, musi to zaboleć. Jeśli chcemy zrobić jakąś operację, coś usunąć, to boli, tak? Ale potem jest lepiej. I wiecie, może tak chcę najpierw moje krótkie świadectwo powiedzieć. Ja przepraszam dzisiaj za tych, co słabo znają Polskę. Będę mówił bardzo szybko i bardzo trudne rzeczy. Także będzie wam bardzo ciężko zrozumieć coś dzisiaj. Ale niestety taki jest temat. I wiecie, kiedy w 90-tych latach byłem na konferencji odnośnie tych spraw w Warszawie, nie chcę mówić jaki kościół, nie chcę mówić kto mówił, ja się strasznie zraziłem. Dlatego, że uważam, że nie było to podawane w sposób właściwy. I ja jako młody wierzący, kiedy się zetknąłem z tym i pewne rzeczy w nauczaniu wręcz narzucano w zły sposób, ja się bardzo zraziłem tym. I dałem sobie z tym wszystkim spokój. Ale po tej konferencji, wiecie, kiedy ja wróciłem do domu i potem gdzieś kilka dni później to było, i miałem takie pragnienie, pamiętam, że wołałem bardzo do Boga, że Panie, chcę słyszeć Twój głos. I wiecie, pierwszy fragment, pierwszy taki moment, kiedy ja dzisiaj wiem, że Duch Święty wiele razy wcześniej mówił do mnie. Ale wiecie, to jest tak, że w różnych myślach, objawienia dawał jakieś ze słowa. Ale to był taki moment, że byłem na kolanach i wołałem, Panie, ja proszę Cię, ja chcę słyszeć Twój głos. I właśnie byłem po tej konferencji świeżo i mówiłem tak, Panie, powiedz mi, jak to jest z tym Izraelem? Proszę Cię, Ty mi powiedz. Chcę wiedzieć. I wiecie, przyszedł mi to do serca, nie usłyszałem żadnego głosu, ale do serca zaczęły mi przychodzić myśli, żebym Zachariasza przeczytał, pewien fragment. I to jest Zachariasz, 12 rozdział, od 10 do 13. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad Rimmon na równinie Megido. Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno, jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno. I jego kobiety osobno, ród Szmi osobno, jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. I kiedy to przyszło, kiedy to czytałem, ja doświadczałem obecności wtedy Ducha Świętego tam sam w pokoju, w silny sposób. I sobie myślę, wow, Boże, odpowiedziałeś mi. I też przyszło takie bardzo mgliste zrozumienie, ale zrozumienie przyszło, że to nie jest jakiś koniec jeszcze z Izraelem. Że ten fragment mówi o tym, że jest jeszcze wspaniały Boży plan dla Izraela, że przyjdzie plan, kiedy poznają swego Mesjasza, kiedy ukorzą się i kiedy uwierzą w Niego, tak? I wiecie, kiedy ja pamiętam, wtedy wyleciałem z domu taki podekscytowany, Bóg do mnie naprawdę powiedział, i poleciałem do sklepu, gdzie pracowała wtedy Bożenka Jarosińska. I wpadłem tam do sklepu, to chyba jakieś dżinsy, buty tam sprzedawali. Mówię, Bożenka, mówię, Bóg do mnie przemówił. Prosiłem go i przemówił. I zacząłem jej to mówić. I ona stoi, mówi za lato, mówi, ty, ale mam gęsią skórkę, mówi, na całym ciele, jak ty mi to mówisz. No, mówię, no, ja też, nie? Duch Święty mówi. I byłem taki podekscytowany. Ale to tak naprawdę było wszystko, co ja w tym temacie wiedziałem o Izraelu wtedy, wiecie? I na lata ten temat całkowicie byłem zrażony, zostawiłem, nie interesowało mnie to. I zmiana tego właśnie przyszła przez ten film w 2012 roku Pokłosie. Kiedy nawet jeszcze zanim obejrzałem ten film, ale sama dyskusja, debata, która wokół tego filmu pojawiła się w ogóle w mediach, to było coś niesamowitego. Ja zostałem wciągnięty, bo to była taka walka różnych ludzi, I tak wielki antysemityzm się objawił wtedy w tej debacie. Reżyser już był Żyd, aktorzy byli Żydzi, w ogóle zdrajcy polscy i wszystko. I wiecie, ten film, on w ogóle mówi niedokładnie, ale reżyser mówi, że robił go na podstawie świadectwa o Jedwabnym, tak? O pewnej wiosce w Polsce. Niedokładnie. Ale to jest takie podłoże ma ten film. I wiecie, oczywiście nie wiedziałem, jak to jest. I chciałem poznać prawdę. I zacząłem coś szukać. Zacząłem dużo czytać. I wiecie, do tamtego momentu miałem takie myślenie, jak myślę większość Polaków, że z naszych postaw do traktowania narodu izraelskiego w czasie wojny, w czasie okupacji możemy być dumni. To jest to, jaka była moja postawa, która była wynikiem tego, co mi mówiono. Więc mój obraz był taki, że masowo pomagaliśmy Żydom, że tak ich bardzo kochaliśmy, tak bardzo ich chroniliśmy przed Niemcami. To był mój obraz. I to był obraz ogółu w Polsce, tak? I ten obraz trwa do dzisiaj w większości i jest bardzo broniony. I teraz chcę, wiecie, kiedy ja przysłuchiwałem się tej debacie wokół tego filmu, wiecie, jedna rzecz do mnie mocno dotarła. I teraz posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli w coś wierzymy, jeśli jest jakaś ideologia, my możemy dojść do miejsca, gdzie przestaje nas interesować, co jest prawdą. Ale zaczynamy walczyć o to, aby nasza ideologia została zachowana. I mam wrażenie, kiedy to wszystko temu się przysłuchiwałem i czytałem, że wielu ma taką postawę. Nie interesuje ich naprawdę odkrycie prawdy w tym temacie. Ale interesuje ich, aby zostały zachowane poglądy, które są dla nich wygodne. I to nie jest coś, co powinno cechować nas, chrześcijan. My też nigdy, i Bóg nie chce, żebyśmy używali pewnych kłamstw, nadinterpretacji, nawet w głoszeniu Ewangelii, tak? Jak niektórzy mówią, że świadectwa rosną z czasem. Na początku dwie osoby były uzdrowione, tak? Za miesiąc ktoś opowiada, już mówi, że 15 było uzdrowionych. Nieraz świadectwa rosną z czasem. To nie jest w porządku. Duch Święty nie potrzebuje takich rzeczy, żeby dotykać serc ludzkich. Mało tego, kiedy my zaczynamy stosować takie rzeczy, On nie potwierdzi tego. Bo On nie będzie potwierdzał kłamstwem, bo On nie jest duchem kłamstwa, ale jest duchem prawdy. Więc to jest pierwsze takie, wiecie, że ja sobie zacząłem myśleć, co jest prawdą. Dlatego, że to, w co wierzyłem do tej pory, tak samo jak wierzyłem kiedyś, całym sercem w to wierzyłem, że Rosjanie przyszli nas ratować. Całym sercem w to wierzyłem. Bo nikt mi w domu nie powiedział, że było inaczej, a w szkole mi tak mówili. Autorytety, nauczyciele, to w co ja miałem wierzyć jako dziecko? Byłem przekonany, że oni przyszli nas ratować. I bardzo się zdziwiłem, kiedy potem wyszła na jaw prawda, że z jednej strony jedni zaatakowali, z drugiej. No po prostu na pewien czas coś mi się zachwiało w ogóle w życiu, tak? I kiedy, wiecie, zacząłem badać to, ten temat relacji polsko-żydowskich, tak samo mi się zachwiało w życiu. Ale to jest coś, o czym w ogóle nie mówi się. Albo bardzo malutko. A jeśli już się mówi, jest na to wielki atak. Więc pierwsze, wiecie, chciałem poznać prawdę. Też do tej pory, słuchajcie, jeśli chodzi o pokutę naszą za sprawy, które działy się z Żydami, za mordy na narodzie żydowskim w Polsce, brałem udział w takich modlitwach, jednej, może dwóch, na Majdanku na przykład. Ale to, co chcę wam powiedzieć, i do tej pory to są jedyne modlitwy, w których brałem taki udział. Teraz w Kijowie, tak? Co, byłem i ja zainicjowałem. Ja przepraszałem za pewne rzeczy. Całe modlitwy nasze wtedy. Ja pamiętam, jeszcze byłem z Grażynką Rozwadowską. Inni ludzie byli. Nie wiem, ktoś z was był, nie pamiętam. Ale pamiętam, cała nasza pokuta polegała na tym, że przepraszaliśmy Boga za to, co Niemcy zrobili na naszej ziemi. Żydom. I to było wszystko w tym temacie. Więc tak jakby nasza cała wina była, tak myśleliśmy wtedy, polegała na tym, że to było na naszej polskiej ziemi i to wszystko. Dlaczego to jest tak ważne? Wiecie, żeby Cindy Jacobs, którą Bóg powołał do wzbudzania przebudzeń w narodach, kiedy Bóg ją uczył i Bóg jej powiedział, że naród może być uzdrowiony, ona mówiła, Boże, jak? Bóg ją uczył tych rzeczy i Bóg powiedział tak samo jak indywidualny człowiek. To znaczy, musi dojść do miejsca pokuty. Musi przeprosić za pewne grzechy i przyjąć przebaczenie i wtedy może być uzdrowiony. I Bóg powiedział, tak mogą być uzdrawiane narody. Kiedy ludzie w autorytecie stają i wyznają pewne rzeczy przed Bogiem, za które winne są narody, to są ważne rzeczy. Jeśli nie poznamy prawdy, nie wiemy nawet za co pokutować, nie potrafimy się z tym utożsamić. Kiedy my byliśmy z Marcinem, który to był rok, na Marszu Życia w Sobiborze? Rok temu? Więcej. Ze 3 lata, tak? Tak. No tak, to musiało być jeszcze właśnie przed tym pokłosiem, do 2011 gdzieś. Wiecie, kiedy wtedy byliśmy, to był niesamowity czas, kiedy ci Niemcy na kolanach przepraszali nas, tak? Po prostu ludzie, którzy w rodzinach mieli SS-manów, którzy byli w dowództwach w obozach koncentracyjnych. I oni klękali przed Polakami, przed Żydami, przed Cyganami i przepraszali za to, co ich rodziny, co oni uczynili naszym narodom. I powiem tylko tyle, to jak Duch Święty tam przychodził, to jest po prostu mini przebudzenie. Łzy o tak szły po prostu. To było niesamowite. A potem jakie uwolnienie radości, kiedy te wszystkie narody razem, objęci, tańczyliśmy przy żydowskich pieśniach. To jest w ogóle naprawdę, nie ma słów. Ja wam polecam, kiedykolwiek to gdzieś będzie w pobliżu, jedźcie, bo warto. Ale wiecie, co to wyzwoliło? Uniżenie tych ludzi, ich pokuta. Bóg, wiemy, że pokornym daje łaskę. Powiem wam, ja trochę byłem w Niemczech i powiem jedno, co jak co, ale żeby Niemiec klęknął przed Polakiem, Cyganem, Ukraińcem, Żydem, to chcę wam powiedzieć, to nie jest prosta sprawa. To jest dumny naród. To nie jest łatwe dla nich. Ale kiedy to zrobili, to jak Duch Święty przyznał się do tego, to jest niesamowite. I w ogóle jest taka książka, kupiłem teraz, ona wyszła niedawno. Właśnie człowiek, który to zainicjował, Jobst Bittner, Zasłona Milczenia, w ogóle zobaczcie okładkę, jaka piękna. Dziadek zatyka usta swemu synowi, a on swemu. Zasłona milczenia. To znaczy nie mówmy o tym, tak? I on mówi, że w Niemczech była tak, tego rodzaju zasłona, tak? Oni odważyli się złamać tą zasłonę. Zacząć mówić o tym. I ich miasto całkowicie zostało zmienione. I ludzie, którzy teraz w tym roku też była konferencja i byli i mówili mi, że to było coś niesamowitego, jak Duch Święty tam się porusza. W mieście, gdzie kiedy on mówi, kiedy przyjechał, był taki beton, że po prostu nic nie mogli. Mówi, modlitwy spadały, wychodzili, próbowali głosić Ewangelię, śmiano się z nich, oblewano wodą, po prostu wszystko było zamknięte. I kiedy ruszyli tych tematów i przyszła pokuta, wszystko zmieniło się w atmosferze duchowej. Więc teraz, po pierwsze, tak, co jest prawdą? I druga sprawa, czy my w ogóle mamy za co przeprosić naród izraelski? Ja dzisiaj powiem wam, gdybym był na takim marszu życia, to chętnie bym stanął obok Niemców i klęknął przed Żydami i tak samo ich przepraszał. Nie za to, co Niemcy zrobili im na ziemi polskiej, za to, co my zrobiliśmy im na naszej ziemi. I chcę powiedzieć tak, czy to znaczy, że my tak samo jesteśmy winni? Oczywiście nie, to nie są proporcjonalne rzeczy. Jeśli chodzi o Holokaust, oczywiście Niemcy mają główną winę. To nie jest tak, tak, że to była ta sama skala. Ale powiem wam, ja będę czytał rzeczy, które są tak szokujące dla mnie. Tak szokujące. Nigdy nie słyszałem o tym. Kupiłem w tym tygodniu książkę. Na początku tygodnia, teraz sprawdzę, kto jest autorem, książka Stefana Zgliczyńskiego pod tytułem, sam tytuł już po prostu niektórzy nie wytrzymywali. Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali. Tytuł książki. Sam tytuł niektórych bardzo już obraża i bulwersuje. I on pewne rzeczy pozbierał w tej książce z różnych opracowań historycznych. Wszystko, co będę czytał, są cytaty do źródeł historycznych. To wszystko, to jest pewne, co wam dzisiaj będę czytał, okej? Okay? To jest potwierdzone. Są na to dokumenty historyczne. W ogóle chcę powiedzieć, to jest bardzo coś nowego w Polsce. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od małej książki Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi, wydanej w 2000 roku. Do tego czasu jest całkowite milczenie o tych tematach. Nikt nic nie wie. W 2000 roku ukazuje się książka Sąsiedzi, mówiąca o Jedwabnym, oparta o świadectwa ludzi, którzy przeszli przez to i Polaków, i Żydów. I ta książka też powoduje niesamowitą debatę i burzę. Oczywiście autor tej książki oberwał strasznie ze środowisk prawicowych, katolickich, księży, biskupów. Strasznie. Od mediów różnych, prawicowych. Później w ogóle będzie nawiązanie do tego. Więc rozpoczęła się pewna... Ale on coś odkrył, wiecie. On czegoś dotknął, tak? I kiedy on to zrobił, IPN wszczął śledztwo. Instytut Pamięci Narodowej wszczyna śledztwo w sprawie Jedwabnego. Historycy IPN-u chyba 2 lata oni to badali i całkowicie potwierdzają wersję Grossa. Wersję, która mówi, że za mord Żydów odpowiadają Polacy, Jedwabni i Niemcy. Słuchajcie, była tam społeczność, ja nie będę czytał tych fragmentów opisu, bo są tak straszne. Są straszne i okropne. ale około 1600 osób liczyła społeczność Jedwabnego, żydowska społeczność. Przeżyło 7 osób ukrytych przez jedną kobietę. Resztę po różnych, ja wam powiem w skrócie, torturach, męczarniach upchnięto w stodole, polano benzyną i podpalono. I w tym momencie nie było ani jednego Niemca w tej wiosce. To są fakty historyczne. Kiedy oni zaczęli badać to, historycy, w tym czasie odkryli, że w 20 podobnych wioskach działy się te same rzeczy. Tylko gdzieś w Łomżymskim tam. I w tym momencie, w 2000 roku, jest dziennikarka Anna Bikont, która też ma pytanie, co jest prawdą, i rozpoczyna pracę dziennikarską i przez 4 lata całkowicie oddaje się. Odwiedza ludzi w Stanach, w Ameryce Południowej, po prostu wszędzie. Jeździ do Jedwabnego, rozmawia ludźmi, do niej zgłaszają się ludzie. I po 4 latach wychodzi książka w 2004, My z Jedwabnego, Anny Bikont. Kiedy ona zaczynała pisać tą książkę, powiedziała, nie wiedziała, jak to się zakończy. Nie wiedziała. Jej jedynym pragnieniem było poznanie prawdy. I znów wszystko zostaje potwierdzone, to co pisał Gross. I ja mówię, nie będę czytał opisów. W ogóle to, co wybrałem, pewne rzeczy, wiecie, to jest najlżej, jak mogę wam to podać. Okej? Najlżejsze fragmenty, jakie mogłem wybrać, wam przeczytam. Dlatego, że nie chcę was obciążać. Dla mnie to nie było łatwe przejść przez te rzeczy. Ale to jest potrzebne. Ktoś musi o tym mówić. Dlaczego ktoś musi o tym mówić? Dlatego, że do dzisiaj ten antysemityzm trwa. Do dzisiaj. Też jeszcze wtedy, kiedy po tej książce sąsiedzi, historycy IPN-u doszli też do tych faktów, wtedy jest taka rzecz bardzo pozytywna, choć bardzo negatywnie odebrana w Polsce, że władze państwowe zorganizowały uroczyste obchody 60. rocznicy mordu. W miejscu kaźni odsłonięto pomnik, a prezydent Aleksander Kwaśniewski w obecności międzynarodowego audytorium przeprosił za zbrodnie w imieniu tych, których serca ona poruszyła. Ale to było bardzo negatywnie odebrane. Bardzo, tak? I teraz wam przeczytam. To myślę potrwa, te cytaty z 15 minut myślę będę to czytał, różne cytaty, ale chcę, żebyście mieli pewien obraz. Ja, to i tak nie będzie to, co, jaki ja mam obraz, bo to się nie da. To jest książka 300 stron, ale ja myślę, że coś złapiecie. I słuchajcie, ja chcę zacząć od okresu jeszcze przed wojną. 30 lata, pewne, to co mówię, wszystko dokumenty, tak, historyczne, żebyście złapali pewną atmosferę, która była wtedy w Polsce, przed wojną jeszcze. Przed drugą wojną. Wiosną 1937 roku, w ślad za Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Wileńskim, wiele innych uczelni wyższych wprowadziło getto ławkowe dla studentów pochodzenia żydowskiego, a także numerus clausus, który uniemożliwiał im studia. Późniejszy generalny gubernator Hans Frank, doktor, a jakże, był w latach 30. częstym gościem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wykładał swoje rasistowskie teorie. W 1934 roku na tym samym uniwersytecie uroczysty wykład o narodowym socjalizmie i kwestii żydowskiej w obecności premiera Polski i innych notabli wygłosił sam doktor Józef Goebbels. Słyszeliście kiedyś o tym? Rząd polski zapraszał nazistów, aby robili wykłady na temat kwestii żydowskiej. Co to znaczy? Oni się całkowicie utożsamiali z tą ideologią i podobała im się. Numerus clausus stosowano nie tylko na wyższych uczelniach II Rzeczypospolitej. Część gimnazjów również przyjęła ograniczenia w przyjmowaniu Polaków pochodzenia żydowskiego. Tych zaś, którym udało się dostać do szkoły, traktowano w taki sposób, że ani na chwilę nie mogli zapomnieć o swoim gorszym statusie etnicznym. Oto jak wspominała swoje szkolne lata jedna z ocalałych, która zresztą wyemigrowała z Polski w 1969 roku. Przy przyjmowaniu do Państwowego Gimnazjum w Końskich stosowano numerus clausus i rocznie akceptowano tylko 2-3% Żydów. Należałam do nielicznych wybrańców losu, którzy mogli się uczyć. W ciągu 3 lat, które do wybuchu wojny spędziłam w tej szkole, wiele razy byłam traktowana w sposób poniżający przez uczniów i dyskryminowana przez nauczycieli. Dobrze jeszcze pamiętam sytuację, jaką przeżyłam w ostatnim roku mojej nauki we francuskiej klasie, do której należałam, były 2 Żydówki. Tego pamiętnego dnia byłam sama, ponieważ ta druga zachorowała. Po dużej przerwie, kiedy wszyscy wrócili do klasy, uczeń Adam Klusek wstał i poprosił o spokój. W całkowitej ciszy, która zapadła, zażądał, abym natychmiast opuściła klasę. Chciał, jak się wyraził, przeprowadzić zebranie w czysto polskiej atmosferze. Wśród ogólnego śmiechu, oklasków i antysemickich epitetów zostałam zmuszona do wyjścia z sali. Stałam za drzwiami i tam czekałam na przyjście nauczyciela. Ale on, gdy dowiedział się, dlaczego stoję na korytarzu, wcale na to nie zareagował. Byłam dobrą uczennicą i wielu uczniów korzystało z mojej pomocy przy rozwiązywaniu zadań matematycznych i fizycznych. Podczas tego zajścia nikt jednak nie wyraził sprzeciwu wobec sposobu, w jaki zostałam potraktowana i nikt potem nie wytłumaczył się ze swego zachowania. Uczniowie zwracali się do siebie po imieniu, natomiast do mnie tylko po nazwisku. W klasach znajdowały się 2-osobowe ławki. Nigdy jednak nie siedziałam razem z polską koleżanką. Gdy była nieparzysta liczba, zarówno Żydówek, jak i chrześcijanek, 2 miejsca były zawsze wolne. Żadna polska uczennica nie zgadzała się dzielić tę samą ławkę z Żydówką. Nikt w mojej klasie nie utrzymywał ze mną kontaktów towarzyskich ani w szkole, ani po lekcjach. Pamiętam, że mój brat bezskutecznie ubiegał się przez 2 lata o przyjęcie na medycynę w Warszawie. Myśl o kraju, w którym nie miałabym możliwości studiowania, była bardzo przykra. Filip Fischel-Białowicz tak wspomina swoje przedwojenne lekcje w Izbicy Lubelskiej. Zabójcy Chrystusa, Żydzi do Palestyny. Właśnie skończyła się lekcja religii w naszej małej państwowej szkole. Dzieci katolickie i żydowskie uczyły się tych samych przedmiotów, ale w różnych salach lekcyjnych. Jedyną różnicą w programie była lekcja religii. Ksiądz przekazywał polskim dzieciom religię katolicką, a dwie miejscowe Żydówki, Hadasa i Grincha, nauczały nas judaizmu. Nigdy do końca nie wiedziałem, co ksiądz opowiada swoim uczniom, ale dzisiaj mogłem się tego domyślać. Stałem na boisku szkolnym z moimi kolegami, Motlem i Joselem, kiedy krzycząca zgraja chłopców wypadła ze szkoły, obrzucając nas kamieniami. Nazwali nas mordercami i odsyłali do miejsca, do którego wtedy w żaden sposób nie mogliśmy wyjechać. Tylko w latach 1935-1937 doszło w Polsce do około 100 większych wystąpień antyżydowskich, w wyniku których raniono około 2000 osób, a kilkanaście osób zabito przed wojną. Pogromy zaczęły się w czerwcu w 1935 roku. Nie będę czytał, wymieniane potem są różne pogromy miejscowości przed wojną. Słucham? Tak, w Lublin jest nawet podany. W 1938 roku antysemityzm wszedł na dobre, rok przed wojną, tak? Na dobre do polskiego Sejmu i stał się jednym z wyznaczników w kierunku działań rządu polskiego. Hasłem wyborczym obozu rządzącego jak wspominała w swoich dziennikach Maria Dąbrowska, było zawołanie: jeśli Polski chcesz bez Żyda, to twój głos się w urnie przyda. Posłowie związani z rządzącym obozem Zjednoczenia Narodowego, to był rządzący obóz wtedy w Polsce, główna partia, można powiedzieć, przesyłali do laski marszałkowskiej projekty ustaw wzorowane na ustawodawstwie obowiązującym w III Rzeszy. Jeden z nich dotyczył odebrania obywatelstwa polskiego 600 tysiącom Żydów mieszkających we wschodniej Polsce. Jeszcze inny zobowiązywał Żydów do zgłoszenia w ciągu jednego miesiąca w urzędach skarbowych informacji o posiadanym mieniu, które od tej chwili miało pozostać w dyspozycji władz skarbowych. Niezgłoszone zaś miało przepaść na rzecz państwa. Rząd polski poparł również oficjalnie ideę przymusowej emigracji polskich Żydów do Afryki i zrobiło to, co trzeba podkreślić, przed III Rzeszą. Byliśmy szybsi. Wysłał nawet specjalną komisję na Madagaskar, aby zbadała na miejscu warunki do deportacji Żydów z Polski. Zaś 10 stycznia 1939 roku oficjalnie zadeklarował plan wyrzucenia Żydów z Polski do Afryki. Premier rządu Felicjan Sławoj Składkowski w odpowiedzi na interpelację 116 posłów ONZ-u oświadczył, OZN tu jest. Nie wiem, co to jest, czy to jest pomyłka, czy to jest coś innego. Oświadczył, że rząd polski, chyba pomyłka, usilnie poszukuje terytoriów przeznaczonych na emigrację polskich Żydów oraz rozważa inne związane z nią sprawy, takie jak na przykład sprawa finansów dla realizacji programu emigracyjnego, uregulowanie kwestii transferu, likwidowanie mienia oraz kapitałów. Józef Lipski, polski ambasador w Berlinie, raportował po spotkaniu z Hitlerem w 1938 roku, że Führer przedstawił mu swoje pomysły na rozwiązanie kwestii żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez ich emigrację do kolonii. Lipski zapewnił Hitlera, że jeśli zrealizuje ten plan, to Polacy wzniosą mu piękny pomnik w Warszawie. Kiedy w końcu października 1938 roku Niemcy deportowali z Rzeszy do Polski 17 tysięcy Żydów, obywateli polskich, wśród których był m.in. późniejszy sławny niemiecki krytyk literacki Marcel Reich-Renicki, polska Straż Graniczna odmówiła ich wpuszczenia do kraju i zmuszeni byli koczować przez kilka miesięcy w koszmarnych warunkach pod gołym niebem na granicy niedaleko Zbąszynia. Część z nich wpuszczono z powrotem do Niemiec. Bezpośrednią przyczyną niemieckiej deportacji była decyzja władz polskich o odebraniu polskiego obywatelstwa osobom mieszkającym za granicą. Hitler podobną decyzję powziął dopiero 3 lata później, 25 listopada 1941 roku. Podłe, haniebne lata, rozkładowe, nikczemne, przedwojenne, kłamliwe, zakłamane, przeklęte. Nie chciało się żyć. Błoto, cuchnące błoto. Tak o latach 30. w Polsce pisał Janusz Korczak. A jeden z pracujących z nich, wychowawców, wspomina: lata 30. pogłębiły jeszcze bardziej tragizm losów Korczaka. Narastały tendencje faszyzujące życie kraju. Coraz brutalniej uzewnętrzniały się nastroje antysemickie. Dotykały one boleśnie zarówno Korczaka, jak i dzieci, którymi opiekował się. Pamiętam, że ilekroć w tym czasie, mam na myśli lata 37-39, musiałem wyjść z grupą dzieci poza teren domu sierot. Trzeba było to czynić niemal w ordynku bojowym. Straż przednia i straż tylna, złożona ze starszych chłopców, by uchronić się przed zaczepkami, napaściami i pobiciem. Oczywiście nie zawsze wychodziliśmy z tych opresji bez szwanku, ale są to zaledwie drobne ilustracje pewnej sytuacji ogólniejszej. Dopóki Żydzi będą uważani za pełnoprawnych obywateli polskich, żadne plany rozwiązania kwestii żydowskiej nie będą realne. Pismo z 18 stycznia 1936 roku w małym dzienniku. I postulowano: Żydów trzeba zmusić do emigracji nie metodami hitlerowskimi, lecz drogą odebrania im obywatelstwa. Innych możliwości nie ma. Walczyć z Niemcami, nie walczyć z hitleryzmem. Tak można by z kolei określić stosunek do III Rzeszy, największej polskiej partii politycznej Stronnictwa Narodowego, które w 1939 roku liczyło ponad 200 tysięcy członków. Antysemityzm obok antykomunizmu stanowił integralną część ideologii i praktyki tej partii, której podziw dla rozwiązania kwestii żydowskiej w hitlerowskich Niemczech szedł w parze z własnymi pomysłami na wyrzucenie Żydów z Polski. Roman Dmowski, niekwestionowany autorytet i przywódca endecki, opublikował w latach 1932-33 na łamach Gazety Wyborczej Kuriera Poznańskiego cykl artykułów pod tytułem Hitleryzm jako ruch narodowy, w których chwalił Hitlera za jego antysemityzm i rozprawę z lewicą. Krakowski Czas zamieścił 27 września 1933 roku omówienie tych publikacji pod wielce znaczącym tytułem Roman Dmowski jako hitlerowiec. Przesada? W liście do Ignacego Chrzanowskiego z 1932 roku Dmowski pisał: chciałbym, żeby Hitler zwyciężył w Niemczech, ale tego zdaje się nie będzie. Zaś w korespondencji 13 marca 1933 roku do Karola Raczkowskiego cieszył się: wczoraj i dziś słońce świeci, jest ciepło, więc zaczynam się rozweselać. Nadto poczciwy Hitler pracuje nad umotywowaniem mego dobrego humoru. W tym samym czasie Dmowski zadeklarował publicznie: dziś, gdy hitlerowcy są u władzy, trzeba stwierdzić, że wykazali oni o wiele większą siłę i konsekwencje w przeprowadzaniu swego programu wewnętrznego, niż tego można było jeszcze niedawno się spodziewać. Zarówno stanowisko ich względem Żydów i masonerii, jak walka z rozkładem moralności świadczy, że celem ich polityki jest uzdrowienie i wzmocnienie węzłów wewnętrznych prowadzące do uczynienia narodu niemieckiego trwałą, niezwalczoną potęgą. Po ogłoszeniu III Rzeszy, tak zwane ustaw norymberskich, wykluczających Żydów z życia publicznego Niemiec, endecy byli polscy w siódmym niebie, a wśród nich wielu duchownych katolickich, jak na przykład prałat Józef Prądzyński, który na łamach Wielkiej Polski nr 42 z 1935 roku pisał tak. Z zainteresowaniem, teraz słuchajcie, to jest prałat. Z zainteresowaniem patrzą teraz wszyscy na Niemcy, które bezwzględnie, ale skutecznie i na ogół sprawiedliwie, a w wielu wypadkach nawet zgodnie z konstytucjami apostolskimi oraz orędziem biskupów i postanowieniami syndów likwidują u siebie sprawę żydowską. Zarządzenia w rodzaju niemieckich starczą na okres przygotowawczy tego, co jest i pozostanie w Polsce twardą koniecznością rozłożoną na pewien okres lat – wysiedlenia Żydów z Polski. W podobnym duchu wypowiadał się na łamach wydawanego przez Kurię Krakowską dziennika Głos Narodu jego redaktor naczelny, ksiądz Jan Piwowarczyk, późniejszy redaktor Tygodnika Powszechnego. Widzimy jasno, że hitleryzm miał i ma powody do zdecydowanego wystąpienia przeciwko Żydom. Nie pochwalając jego barbarzyńskich metod, uznajemy cel jego walki za słuszny. Skoro nawet Giedroyć był za ekspulsją Żydów z Polski, to trudno się dziwić, że postrzeganie kwestii żydowskiej przez Stronnictwo Narodowe nie zmieniło się nawet podczas okupacji, czego wyrazem może być artykuł z pisma walki z 1943 roku. Czytamy w nim: stosunek nasz do Żydów nie ulega zmianie. Nie mamy najmniejszego powodu, by podczas wojny, choć o jotę, nasze poglądy miały się zmienić. We wcześniejszym numerze tego pisma, z lipca 1943, kiedy nad gettem warszawskim unosiła się łuna dogasających pożarów, w artykule zatytułowałem Niebezpieczeństwo pozornego rozwiązania. Niebezpieczeństwo pozornego rozwiązania. Czytamy: w kwestii żydowskiej zaczyna się wytwarzać popularny, ale fałszywy pogląd. Niemcy to za nas załatwili. Takie postawienie sprawy to niebezpieczny, bo dogadzający naszej bierności wykręt. Niemcy wykonali to, czego my byśmy nie zrobili nigdy, bo nie pozwoliłaby nam na to nasza tysiącletnia kultura chrześcijańska. Teraz wszakże, zapatrzeni w ruiny getta, możemy zaniedbać wykonania tego, co musimy uczynić nieodwołalnie i bez kompromisów. Dopiero pozbawienie Żydów postawy materialnej i wpływów politycznych i propagandowych zadecyduje o tym, czy śmiertelna już kwestia żydowska w Polsce znajdzie wreszcie pozytywne rozwiązanie. Przymusowa emigracja niedobitków będzie tylko dopełnieniem tej jedynie słusznej i sprawiedliwej polityki w stosunku do antypaństwowej, choć obywatelskiej mniejszości. W niedawno odnalezionym w Londynie sprawozdaniu kościelnym z Polski za czerwiec i połowę lipca 1941 roku czytamy. Zachodzi paląca potrzeba rozwiązania kwestii żydowskiej, która nigdy na świecie nie jest zaostrzona jak w Polsce, bo żyje, a raczej pasożytuje u nas około 4 miliony tego wysoce szkodliwego i pod każdym względem niebezpiecznego żywiołu. Co do sprawy żydowskiej, trzeba uważać za osobliwe zrządzenie opatrzności Bożej, że Niemcy obok mnóstwa krzywd, jakie wyrządzili, wyrządzają naszemu krajowi, pod tym jednym względem dali dobry początek, że pokazali możliwość wyzwolenia polskiego społeczeństwa spod żydowskiej plagi i pokazali mu drogę, którą mniej okrutni, oczywiście i mniej brutalnie, ale konsekwentnie iść należy. To są wypowiedzi autorytetów Kościoła katolickiego. Jest to wyraźne zrządzenie Boże, że sami okupanci przyłożyli rękę do rozwiązania tej palącej kwestii, bo sam naród polski, miękki i niesystematyczny, nigdy nie byłby się zdobył na energiczne kroki w tej sprawie niezbędne. Teraz przejdę do paru cytatów już z okresu wojny, różne świadectwa tych, którzy przeżyli. Zostawmy na chwilę granatową policję, strażaków, junaków, konduktorów, adwokatów, poborców podatkowych, innych urzędników polskich zaprzęgniętych przez Niemców do roli pomocników w niszczeniu swoich żydowskich współobywateli. I przyjrzyjmy się cywilnej ludności polskiej oczyma Caleka Perechodnika. W ogóle całe getto jest wciąż otoczone przez młody motłoch polski, który co chwila wskakuje przez parkan. Siekierami otwiera drzwi i wszystko rabuje. Czasami potykają się o ciepłe jeszcze trupy, ale nie szkodzi. Nad trupami ludzie biją się, jeden drugiemu wyrywa poduszkę czy też garnitur. Część getta była już po troszeczku zamieszkana przez Polaków. Kobiety polskie najspokojniej w świecie robiły już porządki w mieszkaniach, gdzie leżały jeszcze gorące trupy. Obierały kartofle przed mieszkaniami, a Żydzi to wszystko widzieli. To był ten ostatni obraz, który utrwalił im się przed śmiercią. W każdym mieście, kiedy odbywała się akcja, całe getto bywało otoczone przez motłoch, który urządzał formalne polowanie na Żydów. Według wszelkich prawideł sztuki myśliwskiej, z naganiaczami lub bez, ilu Żydów w ten sposób zginęło? Niezliczona ilość. Bo w najlepszym wypadku zabierali Żydom pieniądze i nie doprowadzali do żandarmerii. Ale przecież to było i tak równoznaczne z wyrokiem śmierci. Co ma robić Żyd bez pieniędzy? Co najwyżej samemu dojść do żandarmerii i poprosić o kulę. Sam widziałem i słyszałem z ust Polaków o takich wypadkach. Nie podaję nazwisk, bo nie jest ważne, że nasz dozorca Jan Dębowski moc Żydów doprowadził i wydał w ręce żandarmerii po uprzednim obrabowaniu ich. Tłum bezimienny, tłum solidarnie w ten sposób postępował. Nie lepiej zachowywali się niektórzy konduktorzy, zwłaszcza na kolejce. Jak zauważyli Żyda w kolejce, jeden drugiemu komunikował: złapałem ptaka. Na ptaka trzeba oskubać. W ogóle z gett, wiecie, są takie opisy ludzi, którzy przeżyli, tak? Jeśli już udało mu się za kolosalne pieniądze kupić fałszywe dokumenty, jeśli tylko wyszli z getta, pierwsze, co się trafiało, to właśnie te gromady polskiej młodzieży, przede wszystkim młodzieży, która polowała na nich. I wiecie, o wiele bardziej bano się Polaków niż Niemców. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy nie potrafili rozpoznać Żydów. Nie potrafili. Polacy nawet po chodzie potrafili to zrobić. Tak dobrze, bo żyli lata razem. Więc to, co sami Żydzi, tak? Oni mówią, że o wiele bardziej bali się Polaków. Dlatego, że Polak bardzo łatwo rozpoznawał, kto jest Żydem. I te grupy tylko czekały. I nawet jeśli jakaś rodzina czy osoba udało się wyjść z tego getta jakimś cudem z fałszywymi dokumentami, najczęściej natrafiali na grupy Polaków, którzy ich łapali. Często zabierali wszystko, często mordowali od razu, zaraz. Nieraz wypuszczali, ale tak jak czytamy, bez pieniędzy oni nie mieli szans na przeżycie. Ukrywająca się na rys na... Ja w ogóle to, co teraz czytam, chcę, żebyście złapali klimat, jaki panował ogólnie w Polsce wtedy. Na ukrywająca się na ryjskich papierach, a czasem i bez nich, Halina Zawadzka ma znacznie więcej kolejowych wspomnień. Ja chcę zaznaczyć, ja wybrałem najłagodniejsze opisy. W połowie drogi do Warszawy weszli do wagonu dwaj granatowi policjanci i zaczęli sprawdzać dokumenty. Byli oddaleni od nas jeszcze o kilka przedziałów, kiedy wyraźnie ich zobaczyłem. Znałam ich dobrze, ponieważ obydwaj należeli do polskiej policji w Końskich. Kiedy weszli do naszego przedziału, od razu zauważyli, poznali Sarę. Rzucili się na nią jak dzikie zwierzęta na ofiarę. Krzycząc i wyzywając, ściągnęli ją z ławki i kazali iść z nimi. Podnieceni swoją niespodziewaną zdobyczą, nie zwrócili uwagi ani na mnie, ani na Helenkę. Ich głośne przekleństwa i wyzwiska wzbudziły ogólne zainteresowanie. Podróżni z całego wagonu zebrali się wokół nich, zadając różne pytania. Policjanci chętnie wyjaśniali, że złapali Żydówkę, żonę dobrze im znanego dentysty Kona z Końskich. Kiedy zabrali Sarę z wagonu, w przedziałach zawrzało jak w ulu. Zdawało mi się, że wszyscy podróżni komentowali to wydarzenie. Słychać było głosy oburzenia na bezczelność Żydów, którzy udając Polaków pozwalają sobie jeździć pociągami. Padały przykłady, kiedy i gdzie został schwytany Żyd, który usiłował wyśliznąć się niezauważony z getta. Były nawet osoby, które chwaliły się, że osobiście pomagały w złapaniu uciekającego Żyda. W pewnej chwili ktoś głośno wyraził opinię, która uderzyła mnie swoją szczególną, okrutną nienawiścią do Żydów. My, Polacy, będziemy musieli wystawić Hitlerowi pomnik za to, że uwolnił nas raz na zawsze od Żydów. Wśród tych wypowiedzi nie usłyszałem ani jednego głosu współczującego dla młodej, ładnej kobiety, która w ich obecności została skazana na śmierć. Tymczasem 5-letnia córka Sary siedziała bez ruchu. Ze spuszczonymi oczyma. Nie wybuchła płaczem, nie pobiegła za matką, nawet nie przytuliła się do mnie, jedynej bliskiej osoby. Widocznie wyczuła śmiertelne niebezpieczeństwo, zagrażające nie tylko matce, ale jej samej. Może obezwładnił ją strach, a może instynkt samozachowawczy nakazał jej takie zachowanie. Przejęta grozą, nie byłam zdolna do zebrania myśli. Ja również nie przysunęłam się do Helenki. Żadnym gestem nie złagodziłam jej przerażenia. W chwili tak wielkiego nieszczęścia dwie kochające siostry, jedna dorosła, druga dziecko, nie mogły nawet wziąć się za ręce. Siedziałyśmy sparaliżowane tym, co się stało i otaczającą nas nienawiścią. Po pewnym czasie jeden z policjantów przebiegł wzdłuż wagonu, jakby ktoś go gonił. Kiedy wracał, ludzie zatrzymywali go, żądając dalszych informacji na temat złapanej Żydówki. Policjant wyjaśnił im, że w całym pociągu nie ma ani jednego Niemca, któremu mógłby ją przekazać. Ponieważ pociąg nie zatrzymuje się po drodze, na żadnej stacji jest zmuszony dowieźć ją do Warszawy i dopiero tam oddać w odpowiednie ręce. Zapewnił jednak słuchających, że zamknął ją w przedziale, z którego nie ma ucieczki. Upłynęło pół godziny i ten sam policjant zjawił się u nas. Tym razem podszedł prosto do Helenki i kazał jej iść za sobą. Otaczającym go ludziom wyjaśnił, że złapana Żydówka przyznała się, że jechała pociągiem razem z córką. Ludzie zaczęli tłoczyć się wokół policjanta, jakby każdy chciał zobaczyć żydowską dziewczynkę. Helenka wstała z ławki. W tłumie otaczających ją dorosłych jej figurka była bardzo mała. Na bladej, drobnej twarzy nie było ani jednej łzy. Nie wypowiedziała słowa i nie spojrzała w moim kierunku. Poszła za policjantem. Tłum zaczął rozchodzić się po wagonie, głośno omawiając dalszy ciąg wydarzeń. W urywkach rozmów dochodzących do mnie nie usłyszałam ani słowa współczucia dla małej dziewczynki. Nie było żalu, że kończyło się jej krótkie życie. Nikt nawet nie zauważył, że dziecko jest ładne, miłe, słodkie. Tych przymiotników używa się zazwyczaj, mówiąc o 5-latkach. żydowskie dziecko nie podlegało tym kryteriom. Nie słyszałem również wyrazu sympatii dla matki, świadomej strasznego losu, który czekał jej dziecko. Polscy policjanci wyłowili je z tłumu, wyraźnie podekscytowani swoim sukcesem. Ludzie w pociągu spontanicznie wyrażali nienawiść do Żydów. Nikt z obecnych nie okazał współczucia młodej matce i jej dziecku. Cała ta tragedia rozegrała się w pociągu, gdzie nie było przedstawiciela niemieckiej władzy. Zdałem sobie sprawę, jak naiwnie oceniałam szansę ucieczki z getta na aryjską stronę. Okazało się, że w ogóle nie znałam polskiego świata, który był inny od tego, jaki istniał w mojej wyobraźni. Niemcy nie byli jedynym zagrażającym mi niebezpieczeństwem. Rozpoznanie mnie przez Polaków okazało się bardziej prawdopodobne i równie niebezpieczne. Takich relacji we wspomnieniach Zawadzkiej znajdziemy kilka. Za każdym razem towarzyszy im szok autorki związany z antysemickimi postawami Polaków, gorliwie szukających i wyłapujących ukrywających się Żydów oraz z wielokrotnie słyszanymi opiniami o postawieniu pomnika Hitlerowi za wymordowanie Żydów. Łapanie Żydów poza źródłem oczywistych korzyści majątkowych było pewnego rodzaju sportem dla umundurowanych jednostek polskich. Zawadzka wspomina, jak po złapaniu jej na dworcu policjanci kolejowi przechwalali się jej podnieceni, w jaki sposób udało im się ją rozpoznać. Przerywając jeden drugiemu i wtrącając różne szczegóły, opowiadali z wyraźną dumą, jak obserwowali ulicę przed wejściem na dworzec, zauważyli moją rikszę i patrzyli, gdy szybkim krokiem wchodziłam na stację. Wprawdzie na ulicy było już wtedy ciemno i nie mogli dobrze zobaczyć twarzy, ale z mojego chodu i ruchów zorientowali się, że jestem Żydówką. Już niedługo kończę te cytaty, później będę coś mówił z Biblii już. Opisy tortur i mordów, teraz posłuchajcie tego, to jest, mówię, w tym się zawiera to, co ja czytałem, a co wam nie chcę czytać. Opisy tortur i mordów, jakich dopuściła się ludność polska na swoich współrodakach Żydach, dostępne we wspomnieniach i aktach procesowych, są tak przerażające, że wywołują nieuniknione pytania, nie tylko o stan moralny polskiego społeczeństwa, stosunek tegoż do mniejszości żydowskiej i to nie tylko podczas Holokaustu, ale i o źródła tego niebywałego sadyzmu, satysfakcji i zadowolenia, które towarzyszyły żydobójstwu. Czy były one zarezerwowane wyłącznie dla Żydów? Wszak korzenie polskiego antysemityzmu i nienawiści do Żydów są znacznie starsze i tak głębokie, że dziś prawie 70 lat po wojnie mówienie o rzeczach oczywistych, czyli o współudziale Polaków w mordowaniu Żydów, wymaga odwagi, bo napotyka na powszechną, żywą i negatywną reakcję większości tak zwanej opinii publicznej, nie mówiąc już o groźbie sankcji karnej 3 lata więzienia. Dlaczego on tak mówi? Dlatego, że jest taki przepis, że jeśli ktoś będzie Polaka czy Polaków oskarżał o faszyzm czy komunizm, jest podległy karze do 3 lat więzienia. I wiecie, jak to jest odwrotne w Niemczech? W Niemczech jest ustawa, że ktoś, kto będzie negował Holokaust, podlega karze więzienia. Trochę Niemcy odwrotnie, wiecie, to zrobili, tak? Niż my. Teraz słuchajcie, odnośnie co do tego właśnie, jak bardzo my ich ratowaliśmy, co ja tak wierzyłem, jak bardzo byliśmy bohaterskami, z czego możemy być dumni. To teraz posłuchajcie pewnej relacji właśnie osoby, która ratowała Żydów. To jest właśnie ta kobieta, która uratowała tych 7 Żydów w Jedwabnem. Z historii ukrywających się na wsi Żydów wynika, że udzielający im pomocy chłopi nie tylko ryzykowali, łamiąc rozkazy okupanta, przede wszystkim musieli liczyć się z donosem sąsiada, ostracyzmem wsi i stygmatyzacją, często przechodzącą na kolejne pokolenia wiele lat po wojnie, jako pachołków żydowskich. Tych 7 Żydów z relacji Wassersteina, wśród nich i on sam, którzy przeżyli pogrom w Jedwabnem, stało się po wojnie przekleństwem rodziny Wyżykowskich, która ich ukrywała aż do wyzwolenia przez Armię Radziecką. Nie dość, że już po wyzwoleniu nadchodzili ich polscy partyzanci, którzy groźbami i biciem żądali wydania Żydów na odstrzał, to w obawie o własne życie musieli kilkakrotnie po wojnie zmieniać miejsce zamieszkania, dlatego że ukrywali Żydów. Oto fragment relacji Aleksandra Wyżykowskiego. Tej nocy przyszli partyzanci do nas, po Żyda, żeby go oddać, to go zabiją i więcej nam już dokuczać nie będą. Żona moja powiedziała, że męża nie ma, bo poszedł do siostry, a Żyd pojechał do Łomży i nie wróci. Wtedy zaczęli ją bić tak, że nie miała białego ciała na sobie, tylko czarne. Zabrali co lepszego z domu i kazali odwieźć się do Jedwabnego. Zawiozła ich pod Jedwabne, wróciła, a Żyd już wyszedł z kryjówki i zobaczył, że jest pobita. Później po jakimś czasie przyszedł drugi Żyd, Janek Kubrzański. Porozmawialiśmy i postanowiliśmy wiać z tego miejsca. Zamieszkaliśmy w Łomży. Żona zostawiła swoje dziecko małe przy rodzicach. Z Łomży przeprowadziliśmy się do Białegostoku, gdyż w Łomży też nie byliśmy pewni swojego życia. W 1946 przeprowadziliśmy się do Bielska Podlaskiego. Po paru latach też wydało się i zmuszeni byliśmy opuścić Bielsk Podlaski. Wydało się co? Wydało się, że ukrywali Żydów. Solidarność biernych obserwatorów zagłady nie mogła znieść tego, że można było Żydom pomóc. Solidarność zawistnych i chciwych nie mogła darować, że być może pomagający mają żydowskie złoto. Solidarność morderców nie mogła dopuścić do tego, żeby ktoś z mieszkańców wyłamał się i nie tylko nie uczestniczył w pogromie, ale ukrywał jego ofiary. Wiele lat po wojnie synowi bratanka Wyżykowskiego, koledzy z Jedwabnego, wymyślali od Żydów. Synową już po odkryciu, w cudzysłowie, zbrodni, zapytali w urzędzie: a co, ty tu jeszcze pracujesz? Chyba macie dość pieniędzy, jak twoja teściowa 7 Żydów chowała. Zaś sama Antonina Wyżykowska, wytrzymawszy tortury partyzantów, nie wytrzymała w końcu presji środowiska i uciekła do Stanów Zjednoczonych. Cytuję również słowa profesora Jerzego Jedlickiego, jakie wygłosił na spotkaniu poświęconym książce Grossa w kierowanej przez siebie pracowni Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN Polskiej Akademii Nauk. Był to swoistego rodzaju coming out. Jacek Żakowski myli się, przypisując etniczne emocje jakiejś przedkulturowej naturze. Etniczne emocje są fundamentalną mapą kulturową nowoczesnych społeczeństw europejskich. Nienawiść do Żydów, pogarda i śmiech to część dwudziestowiecznej kultury środkowoeuropejskiej, w tym polskiej. Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy był gotów do zbrodni, ale zagładzie Żydów towarzyszyła uciecha znacznej części ich polskiego otoczenia. Tę uciechę, ten śmiech, który towarzyszył zagładzie, pamiętam, bo byłem wtedy po drugiej aryjskiej stronie muru. Do dziś naszą postawą, moją też, była ucieczka od tego tematu. Tchórzliwy lęk przed tym ciemnym, co się czai w naszej zbiorowej historii. Gross z sąsiadami i wcześniejszą upiorną dekadą budzi nas z otępienia. I to najważniejsze, cała reszta to szczegóły. A diabeł w Jedwabnem czy Radziłowie tkwi nie w szczegółach, lecz w generaliach. A generalia? Naszpikowane jednak szczegółami były takie, jak ta relacja z mordu w Wąsoszu. Krew płynęła po bruku, lała się z drabiniastych wozów, znacząc ostatnią drogę Żydów do przeciwczołgowego rowu za wsią. Tutaj wrzucani byli jak popadło, żywi na umarłych, umarli na żywich. Wszystko przykryła ziemia, udeptywana przez oprawców dobijających ludzi pałką, szpadlem, siekierą. Nazajutrz po zbrodni w niedzielę oprawcy przyszli do kościoła. Wielu w ubraniach, które ludzie natychmiast rozpoznali. Nie ukrywali też zegarków. Mijały lata. Kiedyś ksiądz ogłosił: kto ma coś po Żydach, niech kupi coś dla kościoła. No to kupili. Tę metodę mordu zastosowaną w Wąsoszu Bikont nazywa chałupniczą. Były to zabójstwa indywidualne. Oprawcy wkraczali do domów swoich żydowskich sąsiadów, mordowali ich siekierami, kijami, łomami, a potem ich ciała wywozili w jedno miejsce za miasto, zakopywali. Inaczej było na przykład w Radziłowie. Tam wyłapywano Żydów przez kilka dni, gromadzono w stodole, by potem wszystkich spalić. Tych, co nie spalili, zabijali, wrzucali do dołów przeznaczonych na masło i twaróg koło mleczarni, zasypywali wapnem. Poszłam tam raz, jak była szarówka, ziemia się ruszała, półżywe padali na ziemię, ożywali, ale wapno ich dobijało. Gestapo dało Polakom wolną rękę przez 3 dni. Przeszukali wtedy każdy skrawek, każde miejsce, gdzie mógł się Żyd schować. Gdy trzeciego dnia Gestapo podjechało pod dół, gdzie zabijano tych, co się ukryli. Z pomiędzy trupów wyszedł 8-letni chłopiec. Nie pozwolili go zabić i tak przeżył do likwidacji resztek Żydów. Wtedy skończyły się go straszne cierpienia. Jakiś czas po spaleniu u nas w ogrodzie na kapuście zobaczyłem zakrwawioną czapkę. To wyciągnęli dzieciaka, który się ukrywał obok i zatłukli. Mama krzyczała, żeby go zakopać głęboko, bo go nasze świniaki wyciągnął. Starzy usypywali ziemię, a ja i Józek Szymanów udeptywaliśmy, żeby była twardsza. Umiałbym dzisiaj wskazać te miejsce. Wydanie sąsiadów wzbudziło dyskusję, jakiej nie było w Polsce chyba nigdy przedtem. Prawica i skrajna prawica szalały, zakładając przeróżne komitety obrony dobrego imienia mieszkańców Jedwabnego, Polaków, czy raczej prawdziwych Polaków i tym podobnych. Przy ich wściekłym ujadaniu i dowodzeniu przez wielu poważnych historyków, publicystów i polityków, że to wszystko Niemcy za mord na Żydach w Jedwabnym przeprosił prezydent Kwaśniewski, a na miejscu spalonej stodoły postawiono pomnik. Z tymi przeprosinami do dziś nie może pogodzić się znaczna część naszego społeczeństwa, czego wyrazem jest demonstracyjne nieuczestniczenie mieszkańców Jedwabnego w corocznych obchodach tragedii i nieustanne bezczeszczenie obelisku poświęconego spalonym Żydom, między innymi napisami typu „Nie przepraszam za Jedwabne” albo „Byli łatwopalni”. Bikont na 360 stronach swojej książki przeprowadza drobiazgowe śledztwo dotyczące mordu w Jedwabnem i okolicznych miejscowościach, wskazuje źródła tej potworności. Grunt pod zbrodnię, użyźniany przez lata endecką i kościelną propagandą, szczególnie silną na tych terenach, ale także, co najważniejsze, najtragiczniejsze, pokazuje obraz dzisiejszego Jedwabnego 60 lat po mordzie, a przez pryzmat tego miasta również obraz całej Polski. To obraz miasta i kraju, gdzie antysemityzm zastygł w postaci niemal niezmienionej od czasów antysemickich kampanii lat 30. i 60., gdzie ukrywający Żydów proszą do dzisiaj, aby przyznając im medal sprawiedliwy wśród narodów świata, robić to dyskretnie, bez podawania nazwiska, w obawie przed sąsiadami, gdzie Kościół katolicki powagą swego autorytetu odrzuca wszelkie zarzuty wobec siebie i wiernych, nie uczestniczy do dzisiaj w obchodach zbrodni, zaś jego przedstawiciele, jak na przykład ksiądz w Jedwabnym, stają na czele komitetów obrony dobrego imienia, rojących się od patologicznych antysemitów, gdzie do dziś najgorszym wyzwiskiem w Jedwabnym jest „Ty Żydzie”, zaś tym, którzy nie uczestniczyli w pogromie, bądź ratowali życie Żydom, ukrywając ich, nęka się tak, że muszą emigrować. I robią to ci sami, którzy 60 lat wcześniej rozłupywali głowy żydowskim mieszkańcom miasteczka, bądź też członkowie ich rodzin, do dziś trzymający w domach mienie zamordowanych. Jak mówił nauczyciel historii z Jedwabnego, zastrzegłszy, że jakby co, to on się i tak wszystkiego wyprze, tu stało 200 domów po Żydach. Oni zniknęli, a ich dobytek został. W tym brali udział prawie wszyscy, dlatego nikt ci w mieście nie powie, co tu się działo. We wstępie do „My” z Jedwabnego Kuroń, Jacek Kuroń, napisał znamienne słowa. To będzie już koniec, ostatni cytat. I naprawdę bardzo mi się to podoba, posłuchajcie jeszcze raz. Słowa Jacka Kuronia we wstępie do tej książki, Janny Bikont, „My” z Jedwabnego. Nie odczuwam specjalnego dyskomfortu, że Polacy okazali się mordercami. Morderców można znaleźć w każdej nacji. Porażająca i hańbiąca jest dla mnie dopiero ich obrona. A podejmują się jej biskupi, uczeni, publicyści. Ukrywanie morderców i zaprzeczanie rzeczywistości stanowi dojmujące marnotrawienie dobrego imienia Polski. Słuchajcie, to tyle. Teraz przez jakiś czas, myślę, że 15 minut może mi to zajmie. Chcę w ogóle mówić o tym, czym jest antysemityzm, skąd się wziął, jakie są jego korzenie biblijnie. I powiem wam, że dostałem to objawienie, chociaż ja będę się posługiwał różnymi też cytatami Derka Prince'a, ale otrzymałem objawienie właśnie, kiedy byłem teraz w Kijowie, I ostatnią noc spałem u Żyda mesjańskiego, Walerego, w mieszkaniu. Obudziłem się rano, nawet nie myślałem o tych sprawach. I to było tak, że kiedy się obudziłem, dosłownie jakby film przeleciał mi przed oczami. Różne fragmenty z Biblii. I otrzymałem objawienie, tak wierzę, od Ducha Świętego, czym jest antysemityzm. Kiedy wróciłem do domu, odnalazłem wykład sobie na YouTube Derka Prince'a o antysemityzmie. Chciałem sprawdzić, tak, czy to się zgadza. Czy... I wiecie, on identyczne dostał objawienie, identycznie, kilkadziesiąt lat wcześniej. I mówi, że tak bardzo się z tego cieszy, że wie, że to jest objawienie od Boga. To samo. To samo. Dlatego będę mówił pewne rzeczy takie też, co on mówi, bo to się zgadza z tym, co on mówi. I słuchajcie, przeczytam jeszcze taki cytat. Bernard Lazar, żydowski pisarz, w 1894 roku w pewnej książce, on żył we Francji, napisał tak. Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do Żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów, pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie Żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali, przepraszam, w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje, te wszystkie zasady społeczne, nie pozwalające niczego ocenić w ten sam sposób, to też główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli. To jest to, do jakich on doszedł wniosków, tak? I jeszcze jedno, właśnie, słuchajcie, i to jest cytat z konferencji Derka Prince'a w 96 roku w Lublinie. I to jest na YouTube, możecie, ja polecam, obejrzyjcie sobie wspaniały wykład pod tytułem Antysemityzm, wygłoszony w Lublinie przez Derka Prince'a. I on tam też taki cytat podał pewnego historyka rzymskokatolickiego księdza. I posłuchajcie, patrząc z punktu widzenia historyka na tysiąclecia okropności antysemityzmu, nieuchronnie dochodzę do jednego wniosku. Antysemityzm jest najdłuższym i najgłębszym przejawem nienawiści w historii ludzkości. Inne przejawy nienawiści mogły go przewyższać w jakimś momencie historii, ale wszystkie one prędzej czy później trafiły na śmietnik historii. Jaki inny przejaw nienawiści przetrwał 23 wieki historii, ludobójstwo 6 milionów swoich ofiar w 23 wieku swojego istnienia i nadal pozostał nienaruszony i pełen siły? Ogrom odnotowanych przejawów antysemityzmu jako całość domaga się wytłumaczenia, jak mogło dojść do takiej mieszanki niesłabnącej nienawiści i ucisku. Co jest jej istotą? Kto lub co jest za nią odpowiedzialne? Więc ten rzymskokatolicki ksiądz, tak? On sam badając to wszystko stwierdza, co za tym może stać. Wiecie, też wyczytałem, że w okresie 1000 lat Żydzi byli 47 razy wydalani jako cały naród z innych narodów. Nie mając własnego kraju, 47 razy wyrzucano ich. Co jest źródłem takiej nienawiści? Pytanie jest, odpowiedź jest prosta. To jest szatan. Kiedy wiecie, Duch Święty właśnie w Kijowie, wtedy u Walerego, rano, zaczął mi pokazywać. Pierwszy fragment, który przyszedł mi do serca, to jest fragment, kiedy po upadku Adama i Ewy w ogrodzie stoją przed Bogiem trzy osoby. Adam, Ewa i szatan. I Bóg wypowiada pewne prorocze słowo i mówi tak do szatana. Z tobą będzie tak, że potomstwo tej niewiasty rozdepcze tobie głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Więc szatan miał zasygnalizowane, że z kobiety narodzi się potomek, który kiedyś zniszczy go i pozbawi władzy. Którą w tym momencie podstępstwem, prowadząc do grzechu Adama i Ewę, tą władzę zyskał nad ziemią. I to jest cały antysemityzm. Dalej, słuchajcie, kiedy były następne proroctwa, które coraz bardziej zawężały grupę, skąd ten potomek się będzie wywodził. Jest Abraham i Bóg mówi do Abrahama, tak? Z twojego potomka to się stanie. Diabeł tego słuchał. Rozumiecie? On wiedział, że z Izraela pewnego dnia narodzi się ktoś, kto ma pozbawić go władzy. Więc cała jego nienawiść została skierowana na ten mały naród i podejmował próby, żeby zniszczyć go całkowicie, bo się bał. Wiecie, to co Derek Prince nie mówi o tym, ale mi przyszło do serca, pierwsze morderstwo w historii. Kain zabija Abla. Abel pobożny, sprawiedliwy. W jakiś sposób mający społeczność z Boga. Wiecie, może to było tak, on nie wiedział, kiedy to ma się stać. On tylko miał słowo, że z niewiasty narodzi się ktoś, kto ciebie zniszczy. Może on już myślał, może to będzie Abel. Jest taki dobry. Zna Boga, zna jego serce, składa ofiary, które mu się podobają, więc już on mógł wzbudzić nienawiść w Kainie, zabij go. Pierwsza próba zniszczenia Izraela, ogólnie jako narodu, podejmuje ją Faraon. Kiedy Faraon podejmuje decyzję, aby zabić wszystkie dzieci męskich potomków w Izraelu. Co stało za tym pomysłem? Tak chorym. Diabeł, który chciał pozbyć się Izraela, z którego miał przyjść Mesjasz. Czytamy w księdze Estery. Haman, już był podpisany dekret zagłady wszystkich Żydów w Persji. Derek Prince mówi, w tamtych czasach w ogóle wszyscy Żydzi żyli w Persji. To byłaby zagłada całego narodu. Kto stał za tym? Diabeł. Wiecie, mówi też o takiej rzeczy Derek Prince. Ja nie znam tego. W 166 roku był pewien dyktator syryjski. On jakoś na... Zaraz, może ja znajdę, jak on się nazywał. Antioch Epifaniusz. Wiecie, on wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć już wtedy jedną religię, zakończyć wszystkie wojny i wszystkich wprowadzić pod Grecję i pod zwyczaje Greków. I wiecie, Izrael doszedł do takiego miejsca, gdzie arcykapłan Izraela zdjął szaty swoje, poddał się jemu i ten człowiek złożył ofiarę ze świni na Bożym ołtarzu. I Derek Prince mówi, tak mówi historia, była tylko jedna rodzina, Machabeuszowie się nazywali. I ten Machabeusz powiedział nie. Cały Izrael się poddał. Zostałaby zniszczona cała Boża tradycja Izraela. I jeden Machabeusz powiedział nie. I zaczął chodzić po ludziach w swoim narodzie i po prostu zachęcać, że nie mogą ulec temu. Że to jest grzech odejść od Boga i wzbudził powstanie, które... Tak jakby odepchnęło to. I to, co mój Derek Prince mnie niesamowicie dotknęło. Dlaczego? Posłuchajcie. Bóg potrzebował mieć kraj, to mnie bardzo dotknęło, wolny od bałwochwalstwa, w którym narodzi się Mesjasz. W tamtych czasach jedynym takim krajem mógł być Izrael. Dlaczego wolno od bałwochwalstwa? Dlatego, że kiedy miał się narodzić Mesjasz i być małym dzieckiem, on miał żyć bez grzechu. Jakby to było możliwe, gdyby narodził się w rodzinie, która czci bożków i od małego byłby prowadzany do świątyni i czciłby bożków. Więc Bóg potrzebował mieć naród, który będzie jego narodem, który będzie miał jego przykazania, potrzebował rodziny, która będzie święta, czysta przed Bogiem, która wychowa w Boży sposób Mesjasza. Rozumiecie to? Izrael te wszystkie cierpienia zniósł dla nas. Sam Jezus powiedział, kiedy rozmawiał z tą przy studni kobietą, powiedział, wy czcicie, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Chcę powiedzieć, po czyjej stronie stajemy, jeśli mamy antysemityzm? Po czyjej stronie? Ja nie mówię o tym, że są idealni, ja nie mówię o tym, że nie popełniali błędów, ja nie mówię o tym, że nie robili złych rzeczy. Ja mówię, po czyjej stronie stajemy? Jeśli zgadzamy się na antysemityzm i nienawiść do nich. Wiecie, kiedy rodzi się Jezus, kiedy aniołowie przychodzą do pasterzy, i to nie jest jawne, to nie jest gdzieś po cichu. Demony to widzą. Szatan jest informowany. Przychodzą aniołowie w chwale i mówią, narodził się Mesjasz. Świat duchowy dowiedział się, narodził się. Wiedział, gdzie się narodził. Co się dzieje? Herod podejmuje pod wpływem szatana, nie ma dwóch zdań, decyzję o zabiciu wszystkich znów dzieci. Płci męskiej. Anioł musi interweniować. Anioł od Boga jest posyłany, by chronić Mesjasza. I anioł po prostu objawia w śnie Józefowi, uciekaj. I chcę wam teraz powiedzieć, te wszystkie małe dzieci, które wtedy zginęły, dla nas zginęły. Izrael płacił cenę dla nas. Oni nic nie zrobili wtedy. Jedyny powód, narodził się Mesjasz i diabeł chciał zniszczyć od razu sprawę. Więc tysiące, tysiące żydowskich dzieci musiały zginąć dla nas. Przeczytam wam teraz słowa Derka Prince'a. Właśnie na te pytanie, co stoi za antysemityzmem, co jest istotą antysemityzmu. Odpowiedź Derka Prince'a brzmi, wierzę, że przyczyna ma charakter duchowy. Ja wierzę, że Bóg ma dla narodu izraelskiego specjalne przeznaczenie i oni dlatego mają szczególnego wroga. A jego imię to szatan. I za wszelką wrogością do Izraela leży działalność szatana, bo on wie jedno. Jak Izrael zwycięża, on jest pobity. To jest moje wyjaśnienie antysemityzmu. Tak naprawdę jest to antymesjanizm. I oto przyczyna całej nienawiści szatana do narodu żydowskiego. Bóg postanowił sprowadzić na świat Mesjasza, który miał pokonać szatana. I Bóg wybrał jeden naród, przez który Mesjasz miał przyjść. Tym narodem był Izrael. I od momentu, gdy Bóg podjął tą decyzję i zaczął ją realizować, w historii zrodziła się absolutnie unikalna opozycja przeciwko narodowi izraelskiemu. Teraz możemy jeszcze powiedzieć tak. To dlaczego dzisiaj jeszcze, czy po tym jak Chrystus pokonał diabła, poszedł do nieba, dlaczego dalej jest antysemityzm? Wiecie, on go rozbroił, ale to nie jest jeszcze ostateczne zwycięstwo. Znaczy, to jest zwycięstwo, ale nie jest jeszcze ustanowione do końca. I kiedy wiecie, Derek Prince mówi, zadaje takie pytanie, czego dalej szatan boi się najbardziej? Dzisiaj. Tak. Powrotu Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo to już będzie definitywny jego koniec. To jest coś, czego boi się najbardziej. I teraz, gdzie Chrystus ma powrócić? Oni mają powiedzieć błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Chrystus wraca do Izraela. Chrystus powraca do Izraela. Przychodzi po nas, ale też po Żydów. Więc diabeł, on chce zrobić wszystko, by Izraela nie było. To jest proste? Dlaczego Holokaust? Dlaczego Hitler, Stalin, inni? Wiecie, to co ja tu czytałem, to się działo na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie, w Łotwie, w Litwie. W tych krajach, to co ja czytałem, gdzie po prostu tam narodowi mieszkańcy, obywatele robili to samo, co ja tu czytałem. Co Polacy. To nie było tak, że tylko Niemcy. To było tak, że oni rzucili hasło i dali na to zgodę. Wiecie, kiedy ja czytałem wiele tych świadectw, często, słuchaj, to jest szok. To są historyczne świadectwa. W niektórych miejscowościach dla Niemców budowali łuki triumfalne. Witali ich. I pierwsze pytanie, które zadawali Niemcom, czy teraz już możemy mordować Żydów? W polskich miejscowościach. Jest opis ze Szczebrzeszyna. To jest blisko. Możemy się utożsamić. Nie będę wam tego czytał. To jest opis Polaka, lekarza, który był dyrektorem szpitala wtedy w Szczebrzeszynie. On tylko mówi tak. To było tak, jakby jakaś chmura przyszła na ludzi. Mówi, nawet nie ma wytłumaczenia, jak się zaczęli zachowywać. To, co on widział, mordy, które widział, traktowanie ludzi, które widział. I teraz, co stało za tą nienawiścią? Co stoi? Szatan. Dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że wiecie, po pierwsze, musimy zbadać nasze serce, czy gdzieś w naszym sercu nie ma trochę jeszcze antysemityzmu. Naprawdę. Potrzebujemy się z tym zmierzyć. Druga sprawa, my potrzebujemy umieć rozmawiać z ludźmi. Dlatego, że my żyjemy w atmosferze antysemityzmu. Wszyscy chyba to wiemy, tak? To nie jest jakiś... Nie jest tajemnicą to. I wiecie... Wtedy w Kijowie, kiedy właśnie najbardziej Duch Święty przyszedł, to przed wtedy, kiedy ja przeczytałem ten fragment Zabdiasza o tym, gdzie Bóg mówi, że nie stój tak, nie wypatruj na to, kiedy mój lud idzie do niewoli, nie przywłaszczaj sobie mojego mienia i tak dalej. I wtedy, kiedy powiedziałem, wiecie, po tym jak to przeczytałem, że powiedziałem, nie chcę, żeby w Polsce był antysemityzm, ale nie wiem, co mam zrobić. I wtedy zacząłem tak bardzo płakać i wtedy tak Duch Święty bardzo mocno przyszedł. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ja się czuję tak słaby. Powiem wam szczerze, ja dzisiaj miałem strach, żeby w ogóle wam o tym mówić. Skąd jest ten strach? Ja wiem od kogo. Wiecie, dzisiaj, kiedy już bym był na Majdanku, kiedy byłaby modlitwa, ja bym nie mówił, Boże, ja przepraszam Cię za to, co Niemcy zrobili w Polsce. I myślę, że będę się modlił o to, co dalej z tym robić. Ale myślę, że jeśli będzie jeszcze jakiś marsz życia, będziemy chcieli się przyłączyć. Żeby też jako nasza strona Polska przeprosić Żydów za to, co my, nasi potomkowie, uczyniliśmy im. Zakończę, wiecie, taką myślą, takim świadectwem może. Kiedy wiecie, byłem na Majdanku raz z grupą Żydów z Mińska i tam był ten pastor Wadim, rabin pastor Wadim. Ja miałem okazję, parę lat temu to było. Ja w ogóle jeszcze nie wiedziałem nic o tym, o czym rozmawiamy. I wiecie, ja byłem z nimi, z całą grupą. Chyba jeden tylko wtedy byłem z nimi, z kościoła tutaj ze Świdnika. W ogóle jeden Polak chyba byłem z nimi. Większość z nich nie była w stanie przejść tej trasy Majdanka. Niektórzy po pierwszym, drugim baraku siadali całkowicie złamani i płakali. Nie chcieli już nigdzie dalej iść. Nie mieli sił. I kiedy wiecie, wyszliśmy potem, po tym wszystkim już, przed bramę, straszna była atmosfera smutku i przygnębienia. Stanęliśmy w kole i Wadim, pastor, mówi: módlmy się. Oni coś próbowali, ale tak nie szło. Wiecie, i ja wtedy mówię: Duchu Święty, pomóż mi. Jak im pomóc? Co ja mogę zrobić? I pewne myśli mi zaczęły przychodzić, wiecie, do serca. Wiesz, że to był Duch Święty, bo owoc był bardzo dobry. I kiedy przyszła na mnie kolej po kolei, ja zacząłem dziękować Bogu. Zacząłem uwielbiać. Zacząłem ogłaszać, że to miejsce jest świadectwem na to, że nikt nigdy nie pokona Izraela. Że takie obozy są świadectwem, że można podjąć wszelkie próby, żeby zniszczyć ten naród, ale nikomu tego narodu zniszczyć się nie uda. Dlatego, że tego narodu broni Bóg. I wiecie, oni zaczęli się cieszyć wszyscy. Zaczęli mnie przytulać. Pastor bardzo mi dziękował. Zaczęliśmy płakać. I zmieniła się cała atmosfera. I chcę w taki sposób chociaż trochę jakoś pozytywnie zakończyć to dzisiaj. Ale chcę wam powiedzieć, Izrael będzie. Chcę wam powiedzieć, kiedy Chrystus wróci, będzie stolica świata. Nie będzie nią Warszawa. Ani Nowy Jork. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale to będzie Jerozolima. Wiecie, wszystkie narody będą pielgrzymować do Jerozolimy, aby oddać hołd dla króla Żydów. Wiecie, chcę wam powiedzieć, Mesjasz to nie jest Jezus, to nie jest Jesus, to nie jest Jezus. Mesjasz to jest Jeszua. My musimy to zrozumieć. My mamy Mesjasza, Żyda. Wiecie, kiedy ja w Kijowie mówiłem o tym, Robert powiedział, że chyba przyjechałem dla niego do Kijowa, Harpeniuk, bo tak płakał, ja jeszcze nie widziałem kogoś, kto by tak płakał, jak Robert wtedy. Ja mówiłem o tym, co tutaj kiedyś, jak nie wiem, czy to był Anton wtedy, czy był Siergiej, jak dostałem w uwielbieniu objawienie Jezusa jako Żyda. W ogóle no, potrzebuje człowiek nieraz takich oczywistych objawień, wiecie, ale wiecie, ja pamiętam, jakie miałem wtedy obrazy, jak Jezus jako mały żydowski chłopiec bawi się z innymi żydowskimi chłopcami. Jak Jezus jako mały żydowski chłopiec chodzi do żydowskich synagog. Czyta żydowską Torę. Jak jako 30 lat, ja mam 45 lat, dzisiaj czuję się, że nie pożyłem. On miał 30, 15 lat mniej niż ja dzisiaj. Jako 30-letni żydowski młodzieniec oddaje życie za nasze zbawienie. On był naprawdę Żydem. My mamy powody, by kochać Izrael. Mamy powody, by być im wdzięczni. I powiem, mamy dług wdzięczności dla nich. Będziemy mieli czas wieczerzy teraz. Nawet nie wiem, jak się modlić teraz z wami o to, bo nie wiem. Spróbujmy może. Wstańmy. Ojcze, ja przede wszystkim dziękuję Ci za Mesjasza. Ale też dzisiaj ja, Ojcze, chcę podziękować bardzo za Izrael. Bez którego nie byłoby Mesjasza. Chcę, Ojcze, przeprosić się za cały antysemityzm w moim życiu. W kościołach różnych, chrześcijańskich, katolickich. Chcę Cię przeprosić za antysemityzm w miastach i na wsiach. Bo po prostu nie wiem, co mam zrobić, Boże. Ale proszę Cię, abyś nam wybaczył. Proszę, jeśli gdzieś jeszcze w sercu kogoś z nas dzisiaj tu jeszcze jest antysemityzm. Pomóż nam to wyznać, pomóż nam to odciąć, odwrócić się od tego i pomóż nam wejść w miejsce, gdzie będziemy kochać Izrael. Gdzie będziemy widzieć Izrael Twoimi oczami. Panie, Twoje słowo mówi, że Ty ciągle masz wielką, żarliwą miłość do Izraela. Tak mówi Twoje słowo. Proszę Cię, abyś dał nam mądrość, abyś prowadził nam, jak zmieniać atmosferę w naszym mieście. Wśród naszych sąsiadów, czy w pracy, czy w szkołach. Pomóż nam zabierać głos, kiedy będziemy słyszeć głos antysemityzmu. Daj nam odwagę i mądrość, abyśmy w łagodności, ale mogli rozmawiać z tymi ludźmi. Prowadzić ich do poznania prawdy. Pokazać, że korzeniem jest nienawiść szatana do tego narodu. Daj nam w tym mądrość. Proszę Cię o to, Panie. I jeszcze raz dziękuję Ci za Izrael, za wszystko, co mamy, za pisma, które mamy dzięki nim. Za Mesjasza. Dziękuję Ci za wszystko, Boże. I mówię, błogosławię Izrael. I błogosławię Jerozolimę. I Ojcze, prosimy Cię o pokój dla Izraela, dla Jerozolimy. I Ojcze, prosimy Cię, aby dzieło Ewangelii tak bardzo rozszerzało się teraz. I słyszymy, że to się dzieje. Coraz więcej Żydów poznaje Mesjasza. I my dołączamy do tej modlitwy na całym świecie. Błogosławimy Izrael i modlimy się. Niech Twoja Ewangelia dotyka serc. I Ojcze, my wiemy, że kiedy poganie dojdą do tej liczby pełni, Izrael wróci. I Ojcze, tak jak mówił Paweł, że jeśli ich odejście było naszym przyjęciem, to ich przyjście do Ciebie nie będzie niczym innym, jak naszym powstaniem z martwych. To znaczy Twoim powtórnym przyjściem. I Żydzi, i Kościół razem Ty zabierzesz do nieba. Dziękuję Ci za to, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen. List Efezjan, ten drugi rozdział, co skończyłem na 10 wersecie. Chciałbym przeczytać Wam jeszcze parę wersetów. Przeto pamiętajcie o tym, że Wy niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonaną ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mającym nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie, Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą po środku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czynić pokój, stworzyć w sobie samych z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na niej nieprzyjaźń i przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Amen. Teraz rozumiemy, czym jest Ewangelia. Przez krew Chrystusową. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty zburzyłeś tą nieprzyjaźń. I dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam prawo uczestniczenia w Twoim przymierzu z powodu Mesjasza, Jeszuły. Z powodu, Panie, tego, że Ty Go posłałeś na ten świat, aby, Panie, zakończyć tą nienawiść, tą wrogość, Panie, tych, którzy Cię znają i tych, którzy Cię nie znają, abyśmy byli jedno, abyśmy byli jednym człowiekiem, jednym rodzajem ludzkości, którzy znają prawdziwego Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za te przymierze, które dałeś nam we krwi Twego Syna i za ten czas, który mamy tutaj teraz w Kościele, aby przychodzić do Twego stołu Pańskiego, aby z tego czerpać, z tego bogactwa krzyża, aby czerpać Twój pokój, Twoją miłość, aby czerpać, Panie, wszelki dar doskonały, który złożyłeś w Twoim Synu. Dziękuję Ci za każdego brata, siostrę i proszę Cię, Panie, abyś błogosławił czas wieczerzy Pańskiej, abyś, Panie, odpuścił wszystkie nasze winy, grzechy, Panie, i uzdrowił wszelkie nasze choroby. Wołamy, Panie, o to, przyjdź, Duchu Święty, i podświadcz przymierze, które zawarłeś z nami przez swego Syna Jezusa Chrystusa, przez Jego krew. Amen.